czwarta stolica dzisiaj to Kijów, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Ponownie łączymy się z Kijowem. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co przyniósł dzień dzisiaj w Buenos Aires, szczyt G20? Już wiadomo, że prezydent Trump nie spotka się z Władimirem Putinem. I co z tego wynika?
Tak, prezydent Trump zapowiedział, że nie spotka się z Władimirem Putinem. Oczywiście tradycyjnie przekazał tę informację na Twitterze. Napisał, że odwołuje spotkanie, ponieważ ukraińscy marynarze i okręty nie powróciły wciąż na Ukrainę. Zapowiedział też, że czeka na następny szczyt niecierpliwie, ale jak tylko zostanie załatwiona ta sprawa. Wczoraj również Senat Stanów Zjednoczonych przyjął rezolucję zasądzającą prowokacyjne działania Rosji w cieśninie Kerczeńskiej przeciwko ukraińskiej flocie. W dokumencie między innymi wzywa się do natychmiastowego zwolnienia ukraińskich okrętów i ich załóg. Ciężko powiedzieć, co wynika zarówno ze stanowiska Donalda Trumpa i tej rezolucji, jak ona się przełoży na działania Federacji Rosyjskiej, bo na razie Rosja twierdzi, przypomnę, o czym mówiłem też i wczoraj, że jej działania są jak najbardziej zgodne z prawem i standardami międzynarodowymi. Tymczasem wczoraj zjawiła się informacja, że ukraińskich marynarzy przewieziono z okupowanego Krymu do Moskwy. Jednak wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy, Pawło Klimkin, poinformował, że nadal znajdują się oni na okupowanym Krymie. Ukraina oficjalnie zwróciła się do Rosji z prośbą o wyjaśnienie, gdzie są przetrzymywani ukraińscy marynarze. Na razie jedynie wiadomo, że 24 marynarzy aresztowano na 2 miesiące pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy Federacji Rosyjskiej. Oczywiście Rosja nie oddała też ukraińskich jednostek, ukraińskich okrętów. Minister spraw zagranicznych Ukrainy poinformował wczoraj również, że w najbliższym czasie zostanie wstrzymane działanie 40 dwustronnych umów z Federacją Rosyjską. Jednocześnie przypomniał, że trwa procedura zakończenia działania umowy o przyjaźni, która była podpisana w 1997 roku. Ta umowa wygaśnie dopiero w kwietniu przyszłego roku. Klimkin poinformował, że dotychczas przestało już funkcjonować 48 dwustronnych umów z Federacją Rosyjską. Tymczasem w pobliżu cieśniny Kerczeńskiej według ukraińskich źródeł setki statków nie mogą dopłynąć do portu w Mariupolu i Berdiańsku. Ukraińskie media publikują mapę, na której widać zgromadzenie, olbrzymie zgromadzenie statków po jednej i po drugiej stronie cieśniny. Kreml natomiast zapewnia, że cieśnina Kerczeńska jest otwarta również dla ukraińskich statków. Tymczasem przypomnę, że na Ukrainie wciąż obowiązuje stan wojenny, ale nie wywołuje on jakichś specjalnych problemów. Na razie pojawiła się taka ważna informacja, że ostrzegająca, że z terenu Ukrainy na okupowany Krym nie mogą wjeżdżać inni obywatele niż obywatele Ukrainy. Do tej pory mogli też próbować przekraczać tą granicę administracyjną, bo przecież czy umowną granicę, bo przecież Ukraina nie uznaje okupacji Krymu, jak i pozostała część cywilizowanego świata. Mogli przekraczać zarówno Ukraińcy, jak i inni obywatele. Teraz mogą przekraczać ją tylko i wyłącznie Ukraińcy. Natomiast z Krymu, jeżeli ktoś chciałby wyjechać, jeżeli tam się znalazł w jakichś okolicznościach i chciałby jednak powrócić przez Ukrainę, wciąż jest to możliwe. Cały czas pozostaje też napięta sytuacja na linii zetknięcia z tak zwanymi prorosyjskimi separatystami we wschodnich obwodach Ukrainy. O tej sprawie w wyniku tego, co się stało w cieśninie Kerczeńskiej, mówimy rzadziej, ale trzeba pamiętać, że tam wciąż toczy się konflikt. W ciągu ostatniej doby 14 razy ostrzelano ukraińskie pozycje, 7-krotnie wykorzystano broń zakazaną przez tak zwane porozumienia mińskie. Jeden żołnierz ukraiński został ranny, a jeden przepadł przez bez wieści. Sprawy ukraińskie są też rozstrzygane, czy rozstrzygają się w Stambule. Wczoraj tam obradował synod patriarchatu konstantynopolitańskiego, który ogłosił, że przygotował statut ukraińskiej zjednoczonej cerkwi. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy odbędzie się synod zjednoczeniowy na Ukrainie. Wiadomo też, że sam dokument przyznający autokefalii jest już przygotowany, ale patriarcha Konstantynopola Bartłomiej przekaże go najpierw osobiście wybranemu przedstawicielowi ukraińskiej cerkwi i wtedy dopiero zostanie opublikowany jego tekst. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko stwierdził, że do uzyskania autokefalii pozostał już tylko jeden krok. No i wiadomości związane z Polską. Wczoraj w Kijowie Rada Miasta przyjęła decyzję, że pojawi się w stolicy ukraińskiej ulica Jerzego Giedroycia. A ta sprawa była głosowana już drugi raz, kilka tygodni temu odbyło się głosowanie, na którym nie chciano jednak ulicy, której patronem miałby być Jerzy Giedroyć. Sprzeciwiała się temu partia Swoboda. Wczoraj jednak uchwałę udało się przegłosować. Według nieoficjalnych informacji powrót do sprawy wymusił mer Kijowa Witalii Kliczko. Przypomnę, że pomysł, aby jedna z ulic kijowskich nosiła imię Jerzego Giedroycia, zgłosili między innymi były wicepremier Ukrainy Iwan Basiuk, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz, pani profesor Ola Chnaciuk, Jarosław Chrycak, Leonid Zaszkilniak, Wachtan Kipiani i Aleksander Zinczenko. Jerzy Giedroyć to polski publicysta, polityk i działacz emigracyjny, twórca i redaktor naczelny Kultury, orędownik współpracy Polski i Ukrainy. A dzisiaj z wizytą oficjalną, dwudniową wizytą oficjalną na Ukrainę, wieczorem przyjedzie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
O czym opowiedział Państwu z Kijowa Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję i pozdrawiam.
Teraz w Radiu Dwóch Stolic w Poranku Wnet odwołuję się do Państwa wyobraźni. 30 listopada 1978 roku Michael Jackson wydał swoją słynną płytę pod tytułem Thriller, ale zamiast Michaela Jacksona w poranku Antoni Opański, Studio Poznań.
Poznań wita, nie wiem czy mogę występować zamiast Michaela Jacksona, ale mogę powiedzieć, że w Poznaniu na pewno słońce już zeszło, niebo jest piękne, niebieskie, tutaj widzę dzielnicę Poznania, zwracam się do pani redaktor Jolanty Hajdasz, jaką dzielnicę Poznania tutaj widzę z tej strony?
Centrum miasta, nasze Śródmieście.
A ten komin?
Tak. Ten komin to jest komin.
Aha, nie wiemy, czyli to jest komin, czyli należy przeprowadzić śledztwo dziennikarskie, czyli to jest komin, zajmiemy się
tym
później.
Nie jest jakiś wyjątkowy, jest zwykły. Tylko zobacz, duży.
To sprawdzimy. W takim razie z nami jest też pani poseł Lidia Burzyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani jest posłem z Częstochowy, ale w Poznaniu się pani znalazła z racji na filmu o arcybiskupie Baraniaku. Jest pani też autorką sejmowej, wnioskodawcą sejmowej uchwały, która miała oddać hołd temu wielkiemu, skromnemu człowiekowi. Takie uchwały zwykle przechodzą przez aklamację, a tutaj się wydarzyło coś innego.
Tak, przede wszystkim bardzo cieszę się, dziękuję pani Jolancie, że mogłam dzisiaj, wczorajszego wieczoru być w Poznaniu i obejrzeć jako jedna z pierwszych premierę filmu Powrót o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Wracając do uchwały, widzi pan, panie redaktorze, są osoby, które nie potrafią wznieść się ponad podziały, nie potrafią docenić wielkości i zasług arcybiskupa Baraniaka i stąd uchwała w Sejmie, która była podejmowana w 40. rocznicę śmierci, nie została przyjęta przez aklamację, a to tylko wynik właściwie 9 posłów, z czego 5 się wstrzymało, 4 było przeciwko. Mam nadzieję, że ten film w reżyserii pani Jolanty Hajdasz te osoby zobaczą i stwierdzą w własnym sumieniu, bo nie oczekuję od nich, że powiedzą to głośno, że jednak podjęli wówczas złą decyzję.
A dlaczego pani poseł zajęła się w ogóle sprawą arcybiskupa Baraniaka?
A to jest bardzo dziwna historia, aczkolwiek mająca bardzo duże dla mnie znaczenie. I tutaj pani Jolanta w swoim wystąpieniu powiedziała coś takiego o arcybiskupie Baraniaku, że była to cicha, skromna postać i żartobliwie mówię, że ta cicha, skromna postać weszła w cichą, skromną osobę, jaką jestem ja, aby Sejm mógł podjąć tę uchwałę. Otóż tutaj musimy cofnąć się wstecz. Byłam zaproszona na projekcję filmu Niezłomny żołnierz Kościoła, która odbywała się w Częstochowie, w przepięknym miejscu poświęconym świętemu Janowi Janie Pawłowi Muzeum Monet i Medali. I tam obejrzałam wśród wielu dziesiątek osób. Oczywiście moja refleksja wtedy była na natychmiastowa, ojej, jaki to jest wspaniały, wielki człowiek, dlaczego ja o nim tak naprawdę nic nie wiem. Ale wie pan, no, po obejrzeniu filmu, po przyjeździe do domu, po podzieleniu się wrażeniami z mężem, z rodziną, właściwie wróciłam do prozy dnia codziennego, zapominawszy o tej wielkiej postaci. W międzyczasie jeszcze rozmawiałam z moim księdzem proboszczem, również ta postać nie była aż tak bardzo dla niego znana i Co się wydarzyło? Podczas, właściwie kilka miesięcy później, będąc na urlopie w górach, uległam wypadkowi na stoku. Unieruchomiona przez 6 tygodni, okazało się, że zbiegło to się z ingresem arcybiskupa Jędraszewskiego, który odbywał się w Krakowie. I podczas jednej z wizyt mojego księdza proboszcza odwiedzających mnie przyniósł tygodnik Niedziela, tak do przyjrzenia, ponieważ byłam unieruchomiona, więc dla mnie każda jedna prasa, każda jedna informacja była bardzo istotna, bo to dawało mi kontakt ze światem i wyczytałam, że arcybiskup Jędraszewski był wyświęcany przez biskupa Baraniaka. I tu zapaliła mi się zielona lampka. Przecież ty znasz tę postać z filmu. Otworzyłam niemalże klatka po klatce ten film i wówczas takie wewnętrzne, sama ze sobą i z Bogiem chyba postanowienie zrobiłam, że jeżeli wrócę do Sejmu po tych 6 tygodniach leżakowania, jak ja to żartobliwie określam, podejmę próbę podjęcia tej uchwały. I tutaj muszę powiedzieć, że znalazłam bardzo przychylne postacie, koleżankę Jannę Borowiak, koleżankę Annę Milczanowską, Krystynę Wróblewską, które pomogły mi, przy pomocy oczywiście pani Jolanty, która dostarczała mi materiały, aby zainteresować sprawą Sejm arcybiskupiem Baraniakiem.
I stąd uchwała. Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł Lidia Burzyńska, posłanka PiS z Częstochowy, z zawodu
nauczyciel.
I pewnie kiedyś w studiu w Warszawie porozmawiamy o meandrach reformy edukacji. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
W Poranku Wnet jeszcze pytanie do Jolanty Hajdasz po tej trylogii o arcybiskupie. Rozumiem, że pilotujesz i pilnujesz sprawy beatyfikacji, ale co dalej, jeśli chodzi o twórczość?
Na ten moment żadnych konkretnych planów, ale na pewno jeszcze coś wymyślimy, żeby zrobić. Będziemy pilnować tego tematu, nie zostawić tego, nie można tego zostawić. Myślę, że jest jeszcze wiele wątków, które podjąć będzie trzeba. Wierzę, że będziemy mieć jeszcze takiego świętego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Symbol po prostu cichej, pokornej pracy wielu kapłanów w Polsce, bo to jest tak naprawdę to sedno działalności Kościoła w naszym kraju, nie sprawy, które znamy z innych filmów bardzo głośnych ostatnio, gdzie pokazywany jest margines marginesu, patologia, która tak naprawdę nie przekłada się na rzesze ludzi, tylko pokazuje jakiś wykrzywiony zupełnie obraz. Żeby pokazać prawdę, trzeba pokazywać bohaterów. Powtarzam to zdanie, które padło w pierwszym filmie o arcybiskupie Baraniaku i ono coraz bardziej mocno jest weryfikowane przez czas, właśnie w tym znaczeniu pozytywnym. Poznawajmy bohaterów, żeby znać prawdę o jakichś czasach.
A czy widzowie będą mieli szansę na przykład w ogólnopolskiej telewizji zapoznać się z filmem?
Na razie nie, ale zobaczymy. Może kiedyś telewizja zechce go pokazać. Można kupić książkę z filmem. Zachęcam najserdeczniej do kontaktu i do właśnie nabycia, do poznania tego filmu.
My też zachęcamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Jolanta Hajdasz była gościem Poranka Wnet. W Poznaniu oczywiście.